Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...27 listopada wita Krzysztof Brąk. Naszym gościem będzie polski misjolog, ksiądz profesor Jan Górski. Usłyszymy kolejny odcinek audycji Credo w Sztuce. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Młodzież na emigracji żyjąca w obcym kraju bez konkretnych punktów odniesienia doznaje wielu trudności. Statystyki wykazują, że wzrasta także liczba małoletnich uchodźców, którzy nie mając swojej ojczyźnie należytej ochrony, ubiegają się o azyl. Przypomina o tym papież w orędziu na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który Stolica Apostolska i Kościół w licznych krajach obchodzić będą 17 stycznia przyszłego roku. Jego tematem są małoletni migranci i uchodźcy.
Przysługujące małoletnim na równi z dorosłymi prawa człowieka, o których wyraźnie mówi odnośna konwencja, w rzeczywistości nie zawsze są przestrzegane, zwraca uwagę Benedykt XVI. Choć opinia publiczna coraz lepiej uświadamia sobie konieczność bezzwłocznych, skutecznych działań w obronie dzieci, wiele z nich jest opuszczonych i narażonych na wykorzystywanie. Tymczasem małoletni potrzebują środowiska społecznego, które umożliwia i wspiera ich rozwój fizyczny, kulturalny, duchowy i moralny. Szczególna jest sytuacja dorastającej młodzieży, która należy do dwóch kultur, co oznacza korzyści, ale i problemy wynikające z podwójnej przynależności. Może to być sposobnością, by doświadczyć bogactwa spotkania różnorodnych tradycji kulturowych. Młodym trzeba zapewnić integrację społeczną, dostęp do oświaty, a potem do rynku pracy. W przesłaniu papież wyraża też wdzięczność parafiom i stowarzyszeniom katolickim niosącym pomoc małoletnim migrantom i uchodźcom.
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zaprezentowali w watykańskim biurze prasowym przełożeni Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Jej przewodniczący arcybiskup Antonio Maria Velio przytoczył też opublikowane niedawno przez UNICEF statystyki dotyczące dzieci z rodzin imigrantów w Australii, USA i 6 bogatych krajach europejskich. Okazuje się, że dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców przybyło z zagranicy, stanowią tam grupy bardzo znaczne w porównaniu z liczbą ich rówieśników miejscowego pochodzenia. Na przykład w Szwajcarii stanowią one prawie 40% ogółu dzieci, a w Niemczech ponad 1/4.
Katolicy powinni dawać muzułmanom wyraźne świadectwo wiary, dlatego muszą się odznaczać głębokim życiem duchowym, powiedział w Dżakarcie kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego przebywa z tygodniową wizytą w Indonezji, która jest krajem o największej liczbie muzułmanów na świecie. Wczoraj złożył wizytę w położonym nieopodal katolickiej katedry Meczecie Niepodległości. Jest to największa muzułmańska świątynia w południowej Azji. Może pomieścić ponad 100 tysięcy wiernych. Wcześniej kardynał Thorin był w katolickiej katedrze, gdzie zachęcił wiernych, a w szczególności kapłanów, by uczyli się od muzułmanów w pilności w modlitwie.
Moja podróż rozpoczęła się od wizyty w katedrze katolickiej, co już samo w sobie było symboliczne, ponieważ naprzeciwko, dosłownie po drugiej stronie ulicy, znajduje się meczet. Pokazuje to, że zgodne współistnienie obu religii jest tu naprawdę niezbędne. Spotkałem się już również z muzułmanami, trzeba jednak zaznaczyć, że byli to przedstawiciele islamu umiarkowanego. Moi rozmówcy potwierdzili potrzebę dialogu, oświadczyli też, że są przeciwni przekształceniu Indonezji w państwo islamskie. Nowością w naszych rozmowach była wola włączenia do dialogu również muzułmańskich fundamentalistów. Na to wskazywali moi rozmówcy. Na podstawie tych pierwszych doświadczeń przekonuję się, że Indonezja może być dobrym przykładem dialogu międzyreligijnego. Nie zamierzamy jednak ukrywać, że istnieją też realne trudności. Chodzi tu w szczególności o kłopoty ze wznoszeniem chrześcijańskich świątyń, czy o to, czego o innych religiach naucza się w szkole. Życzylibyśmy sobie, aby było to bardziej obiektywne.
Dialog międzyreligijny nie zwalnia nas z obowiązku głoszenia ludziom wszystkich religii prawdy o Chrystusie, uważa ksiądz profesor Jan Górski. W ubiegłym tygodniu uczestniczył on w sesji plenarnej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Swoimi refleksjami podzielił się z Beatą Zajączkowską.
Chrześcijaństwo ma ponad 2000 lat, jednak Ewangelię niektóre kraje usłyszały zaledwie 100 lat temu, a nawet i mniej, jak na przykład Afryka. Niektóre kraje muszą ponownie słyszeć o Chrystusie, musi dojść do nowej ewangelizacji. Czy ksiądz profesor nie uważa, że trzeba troszeczkę zmienić metody misyjne? Czy te, co były do tej pory, może były nie do końca skuteczne?
Nie chciałbym tyle mówić o metodach misyjnych, ale o samym spojrzeniu na Kościół jako tę instytucję, którą nam Pan Bóg daje przez Jezusa Chrystusa, instytucję bosko-ludzką, wydarzenie Kościoła jako sakrament zbawienia dla świata. I misję trzeba widzieć na nowo, nie jako dodatkowe, ale jako istotne zadanie Kościoła. Kościół jest z natury misyjny, czyli przestałby być Kościołem, gdyby nie był Kościołem misyjnym.
Ale czy my taką świadomość mamy? Chyba raczej nie do końca.
Właśnie w moim wykładzie, który prezentowałem na sesji plenarnej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, mówiłem o potrzebie tej wrażliwości misyjnej w teologii i także w działaniach duszpasterskich, bo to wystarczy trochę na nowo spojrzeć, obudzić tego ducha misyjnego i będzie na pewno coś wielkiego, dlatego że samo dzieło misyjne to jest dzieło Boże, do którego nas Pan Bóg zaprasza. Święty Paweł nie mówi biada poganom, tylko biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Na tej sesji plenarnej była też mowa między innymi o Afryce Północnej, gdzie jest sytuacja taka, że głosić Ewangelię jest trudno. Jak to się ma do tego właśnie posłania? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Czy tej misyjności nie zastępuje coraz bardziej dialog? Czy troszeczkę nie uciekamy?
Właśnie to był też apel z mojego wykładu, żeby w imię tej poprawności, która dzisiaj wszędzie się pojawia, nie unikać tego głoszenia Ewangelii bezpośrednio. Ja się tu odwołałem do postaci świętego Pawła, bo na Areopagu wszyscy usłyszeli, czy chcieli, czy nie, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I my dzisiaj też musimy głosić w sposób pełny, z tym, że są różne teraz sposoby głoszenia. I tutaj się pojawia taka forma świadectwo życia. Nawet w takiej dyskusji z kardynałem Pengo z Dar es Salaam z Tanzanii mogliśmy usłyszeć o tym, żeby w imię tego dialogu nie zapominać o tym głoszeniu. Ale teraz jakie ma być to głoszenie? No to Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, że wierzący w Chrystusa potrafi wyczuć, kiedy można mówić, a kiedy trzeba zamilknąć i samym sobą głosić.
Ale czy nie ma ksiądz profesor wrażenia, że właśnie chociażby w dialogu z islamem czy judaizmem my już na punkcie wyjścia mamy taką tezę, że nie będziemy głosić i, i nawet za bardzo nie świadczyć, bo to może się dla nas źle skończyć?
Nie możemy przyjmować takiego czegoś. Zresztą sam miałem kiedyś wykład, czy można głosić Ewangelię jeszcze dzisiaj Żydom. No i uważam, że tak. I co ciekawe, na tym wykładzie było sporo Żydów, którzy mówili, proszę, bo to jest co innego moje głoszenie, a co innego przyjęcie tego. Ale jeżeli tak mówimy o takiej jakiejś tam niechęci, to taka niechęć może mnie spotkać od jakiegokolwiek człowieka. Kiedy powiem o Bogu, może mnie zaatakować, ale nie o to chodzi, ja to muszę powiedzieć.
No tak, ale takie wydarzenia potem powodują, dajmy na to, burzę medialną, tak jak było chociażby ze chrztem przez Benedykta XVI, znanego we Włoszech muzułmanina. Zostało to odebrane przez świat islamski jako prowokacja. On miał prawo się nawrócić, Benedykt XVI miał prawo go ochrzcić.
Nie chciałbym komentować tego wydarzenia, bo nie znam go aż tak dokładnie. Ale zawsze możemy być posądzeni o różnego rodzaju prozelityzm. Zresztą tu przechodzi taka delikatna granica między ewangelizacją a takim prozelityzmem. I tego się musimy wystrzegać. I na pewno Ojciec Święty dał w wielu miejscach przykład, że potrafi spotkać się z wyznawcami innych religii i potrafi dać dobre świadectwo. Takie jest zadanie zresztą papieża.
O ten prozelityzm jesteśmy wciąż oskarżani chociażby w Rosji. No właśnie, gdzie biegnie ta różnica między głoszeniem a prozelityzmem, głoszeniem Chrystusa?
Zawsze możemy być posądzeni o takie działanie, ale kiedy działamy odpowiedzialnie, nie naruszamy czyjejś godności, czyjejś wrażliwości religijnej, bo jeżeli ktoś już jest wyznawcą, załóżmy, religii prawosławnej, potrafimy go uszanować, natomiast my mamy pomóc, bo my nie mamy zrobić z niego jakiegoś, powiedzmy, superkatolika, ale mamy mu pomóc, żeby on sam dał tę odpowiedź Bogu. Ja tu cytowałem też słowa katechizmu Kościoła katolickiego, że każdy człowiek jest otwarty na Boga, capax Dei, i może przyjąć pełną prawdę. Mamy wiele przykładów, gdzie wyznawcy innych religii przyjmują religię katolicką i szukają jedności w wierze.
A co według księdza profesora, bo to był temat sesji plenarnej, jest dla księdza profesora najważniejszym tym areopagiem, nowym areopagiem ewangelizacji?
Nowym areopagiem może być sytuacja w samym Kościele, takiego braku jedności, czy braku jakiegoś jasnego takiego odniesienia. Ja tutaj przywołałem taki przykład, bardzo, mówię, może lokalny, bo z Polski. Mówiłem o nowym wymiarze misji w świetle Bożego Miłosierdzia. Właśnie to jest to, kiedy my unikamy głoszenia Ewangelii, to my sami jakby przyjmujemy z tego kontekstu, który nas otacza, przyjmujemy pewne cechy, jakieś formy, jakieś elementy. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że Areopag w sumie był widziany przez Pawła pozytywnie. Bo Paweł z tego miejsca, w którym było tyle dyskusji, sprawowana była władza, uczynił ambonę świata. I co zrobić, żeby dzisiaj z tego wszystkiego, co jest takie trudne do zrozumienia, co nas otacza, uczynić takie miejsce przepowiadania, głoszenia Ewangelii.
A czy nie ma ksiądz profesor troszeczkę wrażenia, że obecnie, bo obecnie, kiedy mówi się o misjach, bardzo często słyszymy o tym, że zbieramy pieniądze, że budujemy nowe szkoły, że budujemy szpitale, czy karmimy chociażby dzieci. Czy ta misja nie jest coraz bardziej postrzegana jako pomoc humanitarna, a to, co powiedział ksiądz profesor na początku, to głoszenie jest troszeczkę na drugim planie?
No właśnie, bo to jest takie bardziej wymierne, bardziej to potrafimy ocenić, cieszyć się tym, ale znowu się odniosę do Ojca Świętego Benedykta XVI, że największą taką biedą człowieka, potrzebą jest to, kiedy nie zna Boga, nie zna Jezusa Chrystusa.
Z księdzem profesorem Janem Górskim, misjologiem, rozmawiała Beata Zajączkowska.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego. Io credo in te.
Rzecz charakterystyczna, że rozważając dogmat chrystologiczny zawarty w drugim artykule Składu Apostolskiego, nie tylko mamy przesłanie odnoszące się do tego, kim jest Jezus Chrystus, że On jest wcielonym Słowem Bożym, że jest zapowiedzianym Mesjaszem, że jest Zbawicielem, że jest tym, który ratuje zaginionych grzeszników, zaginione owce, ale pojawiają się jeszcze odniesienia eschatologiczne, co dobrze ilustruje malowidło w katakumbach Domicylli datowane na III wiek. Przedstawia ono Chrystusa wśród zarośli. Te inne przedstawienia były wyabstrahowane od pejzażu. Tam nie było elementów uzupełniających miejsce, gdzie dzieje się to spotkanie pasterza z zagubioną owcą. Ale w przypadku katakumby Domicylli jest to wręcz jakiś gaj, w którym owce szukają pożywienia. I Chrystus, tak jak już wcześniej była mowa, przedstawiony z podwiniętą tuniką, jako pasterz biegnący za owcami, które próbują się od stada oddzielić, znalazł tę zagubioną, trzyma ją mocną prawą ręką na swoich barkach. W lewym ręku trzyma laskę pasterską, dystynktorium jego władzy, a niektórzy nawet interpretują ten przedmiot trzymany w jego lewym ręku jako flet, letnia pasterza. Zauważmy, jaka tu jest piękna metafora także w tym atrybucie fletu, który nawiązuje do bukolicznej muzyki, jaką pasterze lubili uprawiać, przy tym śpiewając i tańcząc. Kim jest ta zagubiona owca? Jeśli zastosujemy wykładnię alegoryczną, jest to, jak już raz była o tym mowa w rozważaniach, upadła natura ludzka. Zagubiona ludzkość, która znajduje się w stanie po grzechu Adamowym, po grzechu pierworodnym. A Chrystus jest jako wysłany od Ojca Zbawiciel. Jednocześnie tej figurze, w tym symbolu zagubionej, ale odnalezionej owcy, może się każdy z nas odnaleźć. Bowiem Chrystus szuka i zna po imieniu każdego z nas, tak jak zna po imieniu każdą owcę, a ona zna jego głos. Przypomnijmy sobie, jak o tym pisze ewangelista Święty Jan w 10 rozdziale swojej Ewangelii, ale już w wersecie, w wierszu 27 i dalej. Może zacznę trochę wyżej, to będzie łatwiej kontekst może wygenerować. A więc zaczynam od wersetu 25. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Proszę Państwa, jest rzecz bardzo charakterystyczna w tej hermeneutyce obrazu. W odniesieniu do malarstwa paleochrześcijańskiego w katakumbach poruszamy się przecież na przestrzeni III-IV wieku. Ponieważ są te malowidła wykonane w katakumbach, a więc na cmentarzach, w cmentarzach, w korytarzach cmentarnych, w komorach cmentarnych, w niszach, w arkosoliach. Dlatego musi być jakieś odniesienie także do zmarłych. Więc następny poziom tej hermeneutyki obrazu odnosi się do dusz zmarłych, których ciała są tam pogrzebane. A ten gaj, o którym powiedziałem na wstępie dzisiejszego spotkania, jest symbolicznie obrazem raju, tego, który został utracony i tego, który zostaje odzyskany przez Zbawiciela, do którego zostają wprowadzone, odnalezione przez Niego zagubione owce. I to jest rzecz piękna, gdy sobie przypomnimy, albo uświadomimy, albo dowiemy się po prostu po raz pierwszy o tym, że w starogreckiej antycznej liturgii za zmarłych była zawarta modlitwa jako wezwanie, która mniej więcej tak była sformułowana. Dusza zmarłego błaga i z płaczem modli się i wzywa ratunku, mówiąc: jestem zagubioną owcą. Wezwij mnie, o Panie, i uratuj mnie. Czy może być lepszy punkt odniesienia dla wykładni ikonografii dobrego pasterza ratującego zagubione owce? Stąd też ta ikonografia przenosi nas w obszary eschatologii, przenosi nas w zaświaty, w świat umarłych, oczekujących powszechnego zmartwychwstania i dopełnienia dzieła odkupienia. Chrystus jest gwarantem przez swoje zmartwychwstanie tego, że i dusze zmarłych powstaną przy końcu czasów, kiedy będzie nowa ziemia, nowe niebo.
Była to audycja
Kredo w sztuce.
W opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in te.